ze studia Voice House Ela Bonda i Jarosław Kuźniar.
Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło cykl podcastów Przyjaciółka Depresja.
Naszym celem było przekonanie biznesu do rozmowy o depresji, a pozytywny feedback po pierwszych nagraniach pokazał, że to ważna i bardzo realna potrzeba.
Teraz, po roku rozmów, jesteśmy już w innym miejscu. Szukamy szerszego kontekstu.
I dlatego w naszych rozmowach usłyszycie coraz więcej wątków dotyczących zdrowia mentalnego i jego różnorodnych odcieni.
Wszystkie jednak łączy wiara, że it's okay not to be okay. W poniedziałek, 16 maja, w Polsce formalnie zakończy się pandemia. Rząd mówi nam, że koronawirus staje się endemiczny i nauczyliśmy się z nim żyć. Słyszymy, że wszystko wraca do normy, wróciliśmy do codzienności, zgonów covidowych w zasadzie już nie ma, hospitalizacje są sporadyczne, a o testowaniu i maseczkach możemy już zapomnieć. Co myślą o tym Polacy? Z niedawnego sondażu Ibris wynika, że 74% z nas obawia się, że tej jesieni COVID powróci, a razem z nim obostrzenia i lockdown. Czy pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne? Czy wreszcie nauczyła nas, żeby bardziej się o siebie zatroszczyć?
Nie wiem, czy przydałyby się jakieś fanfary. 16 maja 2022 roku w Polsce oficjalnie skończy się pandemia i zacznie się zagrożenie epidemiczne. Mentalnie nie zmieni się, podejrzewam, wiele. Te dwa ostatnie lata, nawet z hakiem, to myślę jest jeden z najgorszych czasów dla samopoczucia każdego możliwego pracownika, od każdego możliwego szczebla. Niby się kończy, ale tak naprawdę z jakim obrazem pracowników zostajemy? W ogóle mnie legislacja w tym momencie nie interesuje, tylko nasza głowa. Legislacja powie nam, słuchajcie, jest lepiej, dane są takie, a nie inne, natomiast my zostaniemy z tym, co nam pandemia dała, w głowach co nam dała.
Myślę, że wielu osobom dała ogrom stresu. Jest nawet nowa, może nie jednostka chorobowa, ale jest nowy twór zespół stresu popandemicznego.
Takie PTSD, tylko inaczej?
Takie PTSD, ale związane właśnie z pandemią. Wow. Jedna osoba na 6 podobno według badań się z tym zetknęła albo cierpi z tego tytułu. Więcej depresji, więcej PTSD w takich najbardziej ekstremalnych przypadkach. No i ogólnie to były ciężkie, nawet nie miesiące, tylko lata, tak? Jak byliśmy zamknięci w domach, albo nie mogliśmy w ogóle wychodzić, albo mogliśmy wychodzić w jakimś ograniczonym zakresie, więc sam brak swobody już jest na pewno uciążliwy dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od tego, ile kto ma lat. Strach przed utratą zdrowia czy utratą życia, wiele osób też straciło bliskie osoby. No to jest mnóstwo stresorów, jakby masa
jest,
i długotrwałych
tylko
takich. Więc to, że tam się w poniedziałek 16 coś skończy na papierze, to myślę, że będziemy się z tego wygrzebywać bardzo długo.
Właśnie o tym myślę w kontekście tego, że nie zaplanowaliśmy sobie też na poziomie każdym, choć może, i tu zachęcam słuchaczy do dyskusji, na poziomie firm to jest jakoś opiekowane, że pandemia to jest jedno, baliśmy o to, żeby ludzie mieli robotę mimo wszystko, pompowaliśmy kosmiczne gotówki w system finansowy i system państwowy, ale nie zadbaliśmy właśnie o to, jak nasze głowy, nasze serca, nasze dusze będą wyglądały po.
Myślę, że zadbaliśmy. Przynajmniej ja słyszę o wielu miejscach, które zadbały.
Firmy zadbały.
Tak, firmy, tak, że zadbały, że też właśnie czas pandemiczny i czas, kiedy pracownicy też zgłaszali bardzo otwarcie, tak, że potrzebują większego wsparcia i w tej sferze mentalnej, ale też zgłaszali, na przykład u nas były też w ankietach głosy, że to jest dla nich trudny czas ze względu chociażby na to, że są wszyscy w domu nagle naraz i część osób, które na przykład, nie wiem, ma małe dzieci, przy których trudno jest pracować. Dla wielu kobiet to też był bardzo trudny czas, bo kobiety najczęściej jednak te role opiekuńcze pełnią w większym wymiarze. Więc oprócz tego, że były w pracy, były też opiekunkami, logistykami i tak dalej.
Tylko czy to było zadbanie na czas pandemiczny? A teraz, skoro tak jak mówisz, ustawowo mówimy, słuchajcie, już jest po, to wszystko może zniknąć. Wiesz, chodzi mi o to, krajobraz po, na ile to, co zrobiliśmy, to jakie lekcje odrobiliśmy, jest trwałe.
Uważam, że to zostanie. Mam wielką nadzieję, że jeżeli będą jakieś firmy, które wprowadziły jakieś rozwiązania na czas pandemii, będą miały smaka na to, żeby to jednak zakończyć czy tego 16 maja, czy w trochę późniejszym terminie, że jednak pracownicy dadzą znak, sygnał albo po prostu wymuszą, żeby to zostało, bo to jest pomoc, która jest potrzebna. U nas na przykład też jest taki program, który związany jest z rehabilitacją długotrwałego COVID-a tak zwanego, tak? No bo to też jest jednostka chorobowa.
No tak.
Że te reperkusje po tym, jak chorowałeś czy chorowałaś, one się ciągną miesiącami. Cholera wie, jak to będzie długo trwało, no bo to nie jest zbadane. Więc ja mam wielką nadzieję, że te rozwiązania zostaną. One są po prostu potrzebne. Czy pandemia, czy nie pandemia. Dbanie o zdrowie, czy fizyczne, czy psychiczne.
No ale właśnie było tak, że przed pandemią myśleliśmy sobie, oj, tyłek za duży, brzuch za duży, więc coś z tym zrobię. I to było nastawienie na to, żeby nasze ciało wyglądało inaczej. Dzisiaj mam poczucie, nawet nie odnosząc się jakoś specjalnie do badań, choć one też o tym mówią, że dbanie o mental jest, zaczyna być tak samo ważne jak dbanie o ciało.
Myślę, że tak. I też jest dużo większe zrozumienie, mam wrażenie, że pandemia też nas nauczyła wielu rzeczy. Łącznie z tym, że jakby dbanie o ciało to jest dbanie i o głowę, i to co w głowie, i też o ciało, ale też to, że jeżeli dbasz o ciało, to dbasz o głowę. I te badania, o których wiemy, organizowane przez, nie wiem, firmy, które na przykład mają sieci siłowni czy jakichś innych fitness klubów, pokazują wyraźnie, że ich jakby klienci, uczestnicy zajęć czy uczęszczające tam osoby, jakby mówią o tym otwarcie, szczególnie młode osoby. Że powód się zmienił, tak. Że chcą o siebie zadbać, chcą być fit, chcą być zdrowi, też wiedzą, że właśnie ten jakby wiesz, wysiłek fizyczny dobrze robi głowie.
Choć myślę, że po drodze był też taki moment pokazania, słuchajcie, to może zadziałać prewencyjnie, albo to może zadziałać w kontekście odporności twojego organizmu. Ale także covidowej, bo tutaj dwie rzeczy nam się nakładają. Covid nas zamknął i spowodował zmiany mentalne, ale covid nas też zamknął i spowodował zmiany w organizmie po prostu. Więc to działało w dwie strony. Dzisiaj, jeżeli rzeczywiście to, że możemy się bardziej ruszyć, to, że zaczynamy się bardziej ruszać, traktujemy nie tylko po to, żeby nasza klatka piersiowa wyglądała zajebiście za chwilę na plaży, ale żeby wiedzieć, że to jest połączone z głową i jednocześnie może sprawić, że będziemy mniej kasłać, mniej herlać. Super, super zmiana.
No, także ja mam nadzieję, że mimo tego, tych trudnych lat, jakby nie było, to nauka z nami zostanie i jakby no, dowodowo nawet, tak? Wiadomo, że to działa, chociażby właśnie ten sport, który dobrze działa na głowę i no, ja znowu będę wierzyć w to, że pracodawcy mają świadomość tego, że o pracownika trzeba dbać wielotorowo. I nie będą teraz z powodu 16 maja.
No, nie musimy. To do widzenia, dziękuję.
Zamykali.
Psycholog już nie dziś.
Zamykali. No wiesz, mamy też inny teraz stresor w postaci wojny za granicą, bardzo blisko, więc jakby, no, to są dwa duże wydarzenia. Natomiast czy to życie będzie łatwiejsze później?
Pewnie
nie wiemy, tak?
Szczególnie, że jak popatrzymy na badania, to jak się pyta Polaków, to w co, fajnie, że koniec? No fajnie, fajnie, a boisz się? No cholera, boję się. 74% mówi, jesienią wrócą covidowe obostrzenia. Oby nie, ale nawet samo to, że zobacz, powiedzmy, 16 maja, jesień 2022. Teoretycznie odpada ci stres, bo znoszą, ale już wiesz, że na jesieni może wrócić, więc tak naprawdę ten stresor zostaje. Do jesieni nie jest daleko. Jak to będzie wyglądało? Czy znowu nas zamkną? Czy znowu będę miał robotę? I tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie te czynniki, które wpływają na to, żebyśmy byli obciążeni psychicznie, cholera, zostają.
Zostają. I myślę, że to też są takie czasy, gdzie właśnie włóka na resorach, tak? Nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co się będzie działo. I ta niepewność, która jest wszechobecna i trochę obezwładniająca momentami, myślę, że ona sama w sobie jest takim ogromnym stresorem.
Ale też myślę, patrząc nawet na feedback, jaki dostaliśmy po audycjach, które wystartowały wtedy, a nie nigdy indziej, prawda? To był czas pandemiczny. Moment, w którym nawet ktoś mówi, dziękuję, że o tym mówicie. To jest jednak coś takiego w tej audycji, w innych w ogóle sferach, gdzie zaczęło się mówić o głowie, to choćby o pandemii trudno było mówić dobrze, to jest jeden z tych obszarów, za który trzeba ją pochwalić, że ona uwolniła nas w wielu takich zamkniętych sferach, które do tej pory były czarną sferą albo szarą strefą, do której lepiej nie wchodzić, lepiej nie pytać. To są indywidualne rzeczy. Dzisiaj one przestały być indywidualne, paradoksalnie dzięki temu cholernemu COVID-owi.
No tak, no to wiesz, wiele takich sytuacji było historycznie, że kryzys akceleruje też dobre rozwiązania i mam wrażenie, że właśnie to zadbanie o głowę, o sferę mentalną czy psychiczną, świadomość na pewno większa tego, że to jest potrzebne i że z tego mogą się wziąć naprawdę duże kłopoty i że w ogóle my mamy taką sferę i że ona istnieje i to nie jest jakiś wymysł po prostu, no, że to jest i zostanie. I no, jakby, wiesz, no patrząc na to, co dobrego dała pandemia, na pewno według mnie to jest jeden z takich ważniejszych elementów.
Ostatnio nawet pomyślałem sobie, że to jest też jakiś znak czasów. Jeden z artykułów w New York Timesie, bazujący na pewnych amerykańskich badaniach naukowych, mówił o przyjaźni. I znów było powiedzenie o przyjaźni w ogóle i o przyjaźni w czasach COVID-u, że tak naprawdę te dwa lata zawsze są jakimś takim osobnym rozdziałem w innych częściach dyskursu o zdrowiu mentalnym w tym przypadku. Artykuł pokazywał, jak ważne jest posiadanie przyjaciół, ilu ich powinniśmy mieć, ale też pokazywał, że bardzo zaburzone to było właśnie przez te ostatnie dwa lata. Nie, że tam, nie wiem, ktoś ma przyjaciół, rodzą się dzieci, więc jego przyjaźń wygląda inaczej, tylko właśnie COVID jako taki i rodzinom, i singlom wywrócił wszystko do góry nogami. I też było zwrócenie właśnie uwagi na to. Ludzie, którzy są wokół ciebie, mogą wpływać pozytywnie, jeśli dobrze ich dobierzesz, także na twój stan mentalny. Myślę, że spora jest przestrzeń do tego, żeby o tym mentalu w różnych obszarach zacząć dyskutować. Biznesowej sami zaczęliśmy, ale właśnie takiej nawet niby prostej. Przyjaźń, ale jak to się ma w przełożeniu na zdrowie psychiczne. Zdrowie fizyczne, jak się przekłada na zdrowie psychiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że będzie ich coraz więcej. Jeśli już się otworzyliśmy, to się nie zamykajmy.
Myślę, że poruszyłeś bardzo ważną rzecz w tym kontekście przyjaciół i tej grupy takiej bliskiej każdemu z nas w jakiś sposób. I ten kij ma też dwa końce, bo z jednej strony właśnie na pewno warto mieć te osoby, na których można się oprzeć i no po prostu być z nimi, tak? Chociaż to wiadomo, że było utrudnione w czasie pandemicznym, no bo kontaktu fizycznego często nie mogliśmy mieć zwyczajnie ze sobą, albo mogliśmy go mieć mniej. Ja pamiętam, tam nie wiem, no niecałe dwa lata temu, kiedy się nie można było zupełnie spotykać, nawet były zakazy.
Nawet w lesie.
Nawet w lesie, dokładnie. Chciałam to powiedzieć właśnie. Nawet w lesie nie można się było spotykać. Nie można było spotkać się nawet w warunkach takich domowych w większym gronie. No bo jakby, no wiadomo, że trudne to było do sprawdzenia przez jakieś służby, natomiast no, no tak. Zakaz był. I właśnie, że to było takie też ekscytujące, żeby tutaj coś wymyśleć, coś się spotkać. Więc na pewno to szukanie bliskości i czułości od przyjaciół czy od rodziny jest bardzo ważne i wydaje mi się, że też więcej z nas to docenia, tak, że to jest potrzebne. Ale z drugiej strony to, że byliśmy zamknięci, to też było na pewno trudne dla osób, które były w ciężkiej sytuacji. Tam, gdzie była przemoc domowa, ona się nasiliła, bo ona była cały czas jakby w tym miejscu, w którym ofiara przemocy domowej mogła, nie wiem, właśnie wyjść do tej pracy, czy w ogóle wyjść. Nagle okazało się, że siedzi z tą osobą, która jest katem w czterech ścianach i tak naprawdę nie ma gdzie uciec, więc trudne rzeczy i trudne sprawy, więc też mam wrażenie, że musimy dbać o siebie na maksa, tak? W każdej sytuacji rozmawiać ze sobą i szukać tego kontaktu, nawet jeżeli ta jesień przyniesie znowu jakieś lockdowny, nawet jak przyniesie jakieś zamknięcia, to jednak starać się gdzieś w tym kontakcie być ze sobą, czy to właśnie w tej sferze przyjacielskiej i bliskiej, czy w takiej, gdzie potrzebujesz pomocy, tak?
Myślę, że patrząc też na cały ten czas, że się nauczyliśmy właśnie o tym, czego naprawdę nam brakuje, z czym spokojnie damy sobie radę, jeśli go nie będzie, ale też widząc dzisiaj po tym fizycznym świecie biznesowym, mam poczucie takiego potężnego, może ponad nadmiarowego odreagowania. Nie widzieliśmy się dwa lata, byliśmy na wszystkich możliwych komunikatorach zdalnych, teraz możemy się wreszcie spotkać. Na koncertach skrajnie dużo ludzi, na wszystkich możliwych eventach skrajnie dużo ludzi, czasem nie po to, żeby czegoś posłuchać ze sceny, ale żeby się spotkać, uścisnąć sobie rękę, zamiast żółwia podać sobie tę rękę. I to jest coś takiego, nie wiem ile potrwa to odreagowywanie, ale myślę, że pokazuje pewną schowaną głęboko potrzebę.
No myślę, że ta potrzeba bliskości jest taką atawistyczną rzeczą, która siedzi w środku każdego z nas. Czy jakby myślimy, że to jest nam potrzebne, czy nie, to po prostu lgniemy do tego drugiego człowieka.
No ale nie mogliśmy dwa lata, wiesz,
no
przez dwa lata możesz o wielu rzeczach zapomnieć, albo przynajmniej uświadomić sobie, cholera, da się bez.
No myślę, że da się bez i na pewno, wiesz, no człowiek się przyzwyczaja do najróżniejszych rzeczy, tak jakby, wiesz, adaptacyjne sytuacje, chociaż też właśnie te badania nad COVID-em pokazują, że ta zdolność do adaptacji bywała zaburzona, ale mimo wszystko jesteśmy się w stanie do wielu rzeczy przyzwyczaić.
Choć wiesz, o czym jeszcze myślę sobie w kontekście tego, czego się nauczyliśmy, że to, że nagle wielu z nas, nie chcę mówić wszyscy, choć cisnęło mi się cholera na usta, zaczęło mówić o tym, jak się czuje, albo zaczęło wręcz przyznawać się do tego, że podejrzewa u siebie oznaki depresji, albo wręcz jest w depresji. Mhm. Zaczęło opowiadać także w tym studiu, jak z tej depresji wyszło, albo jak w niej trwa, że boję się jednego. Teraz, kiedy świat teoretycznie będzie normalny, mimo tej nowej normalności, że znów będziemy trochę to albo lekceważyć, albo myśleć sobie, dobra, dobra, mówiliśmy o tym wtedy, teraz skupmy się na zupełnie innych rzeczach. I że ci, którzy się otworzyli, mogą zacząć trafiać na ścianę. Przez 2 lata nie wypadało ich lekceważyć, a dzisiaj pobiegniemy w inne sfery, w inne strony. I oni bez specjalistów albo bez mądrego wysłuchania, na które był czas przez 2 lata, będą trochę w dupie.
Myślę, że nie. Ja jestem, no, mam nadzieję, że nie i myślę, że nie i widzę w wielu miejscach, że nie. Bo jakby będąc w tej grupie osób, która choruje, no u mnie pandemia nie była powodem, bo to się zdarzyło dużo wcześniej. Natomiast z perspektywy osoby leczącej się, to w momencie, kiedy już widzisz efekty leczenia, to nie chcesz tego oddać, więc tam, czy wiesz, czy się pandemia skończy, czy nie skończy.
Tylko wiesz, o czym myślę? No. Ludzi, którzy słuchali z uwagą tego, co mówisz, o tym, jak się czujesz, było więcej, bo wszyscy byli w podobnej sytuacji. Okay. Dzisiaj, kiedy ludzie się rozbiegną do normalnych czynności, tych ludzi, którzy stali i słuchali, może być mniej. I tutaj tego zaburzenia się boję, nie? Czyli trochę tak, jakbyś kogoś rozkochała w tym, że nagle ktoś cię słucha, tuli i tak dalej, a za moment okazuje się, że świat się otworzył, więc jego już nie ma.
Myślę, że się tak nie stanie mimo wszystko. Będę przy swoim zdaniu mocno trwała, że jednak jakby jesteśmy już tak daleko, że to już jest nie ewolucja, tylko rewolucja i trudno będzie ją zatrzymać. Nawet z perspektywy jakby obecności w ogóle tematu zdrowia psychicznego i mentalnego w mediach, nowych biznesów, które powstały też, które tym zdrowiem psychicznym będą się zajmować. Czy to będą, nie wiem, aplikacje, czy to będą przychodnie, czy to będą jakieś zrzeszenia terapeutów, psychiatrów. Tego jest coraz więcej. Cały czas za mało, żeby było jasne.
No to zdecydowanie tak.
Natomiast to jest coraz bardziej widoczne i w biznesie, i poza biznesowo, tak?
Jakby... To by było fajne. Znaczy, gdybyśmy uznali rzeczywiście, że mamy mnóstwo ludzi, którzy odeszli, mamy mnóstwo kryzysów gospodarczych przez tę pandemię, bo trwała bardzo długo, ale gdyby jedynym zwycięstwem było to, że zrozumieliśmy, jak ważna jest nasza głowa, zrozumieliśmy, jak ważne to jest, zrozumieliśmy, że jak to jest spieprzone, to uderza i w dom, i w pracę, i w nas samych, i kończy się czasem tragicznie, no to byłoby dobre zwycięstwo.
Bardzo. Bardzo dobre zwycięstwo. Myślę, że tak, że to jakby, wiesz, benefit pandemii jakiś... No, trochę awkward, co powiedziałam, ale tak, no jakby...
Tak, tylko wiesz, o jednej rzeczy, a może kolejnej jednej rzeczy myślę jeszcze, że w biznesie, a my do tego biznesu poszliśmy zapytać, jak się czujesz, i biznes nam bardzo szczerze zaczął odpowiadać, że czuje się chujowo i że to boli, to jednak biznes, nawet jeśli prawo się zmieni, już nie będzie stanu pandemii, a będzie stan zagrożenia epidemicznego, to biznes będzie wciąż pod gigantyczną presją. Już
będzie.
Nie pandemiczną, wojenną i ekonomiczną. I teraz wszystkie te czynniki, które wpływały na złe samopoczucie liderów, przez to na złe samopoczucie członków zespołu, one nie znikną 16 maja.
One nie znikną, będą nowe. Już są, to po pierwsze znowu jest wojna, po drugie ekonomicznie wiadomo, co się dzieje, jest...
Czule mówiąc, kryzysowo.
Kryzysowo, dokładnie, gospodarczo. Wiemy, jak wygląda sytuacja inflacyjna i wiemy też, jak to prawdopodobnie będzie wyglądało dalej. Najbliższe lata to nie będą tłuste lata, to będą bardzo chude lata. Więc właśnie tych takich niewiadomych i stresorów, one będą z nami. Natomiast jeżeli chodzi o biznes i rozwiązania, które wprowadził, to też są badania i warto się zawsze jakby na nie zwrócić do nich i zobaczyć, bo 2 lata to jest dużo czasu, więc zdążyło się pojawić dużo badań, które sprawdzały opinie pracowników na temat tych rozwiązań, które się pojawiły, które dbają na przykład o zdrowie mentalne. I to są benefity, które są bardzo doceniane, które są cenione, które są potrzebne i z których pracownicy są zadowoleni.
Czyli więc, firma raczej nie powinna z nich rezygnować.
Tak, no więc wydaje mi się, że będąc na czele, nie wiem, czy HR-u, czy firmy, która dostaje takie badania o swoich pracownikach albo patrzy na standardy rynkowe, jakie są, i jeżeli to dzisiaj już nie są te słynne owocowe czwartki i różne inne rzeczy, które znowu mogą być ważne dla niektórych osób, tylko to wsparcie właśnie w zakresie zdrowia psychicznego, mentalnego, różnego rodzaju rozwiązania wprowadzone czy wzmocnione przez czas pandemii, one się wybijają naprawdę przynajmniej do pierwszej trójki. Więc dlaczego z nich rezygnować?
Pewnie mądry lider nie zrezygnuje, ale szukając jeszcze jednego sukcesu pandemicznego, jeśli już mielibyśmy, może tak zatytułujemy ten odcinek. Sukces pandemii. Zjedzą nas, pandemii. Ale posłuchają. Zobacz, gdybyś była liderem, który jest w kryzysowej sytuacji, bo wojna inflacja i wszystko to sprawiło, że jego biznes ma się źle, on musi zwalniać ludzi i tak dalej. Powiedział, wpadłem w depresję przez złą sytuację gospodarczą, to parsknął, znaczy ty nie, ale myślę, że wielu powiedziałby stary. Kryzys finansowy wpędził cię w depresję. Dzisiaj, myślę, z uwagi na to, że zaczęliśmy o tym więcej mówić, że rozumiemy czynniki wpływające na to, podejrzewam, więcej osób z większą rozwagą podejdzie do takiego wyroku. Nie, przestań, to jest tylko kryzys, minie. Że będziemy zwracali uwagę na to, co może powodować takie, a nie inne stany zaburzenia emocjonalnego.
No, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Znaczy, generalnie nie wyobrażam sobie, żeby wyśmiać jakikolwiek powód do...
No teraz nie, albo ty nie, ale umówmy się, no to nie jest...
No tak, tak,
to
tak.
To raczej
tak.
Niestandardem było nie wyśmiewać tego, no.
Nie wiem, może mam po prostu za wąską głowę na to, żeby myśleć, że można inaczej. No ale powiedzmy, że odseparuję się na chwilę.
Dlatego jesteśmy razem w studiu, żeby można było to lewarować.
Odseparuję się na chwilę od takiego myślenia. No wierzę, że przez to, że mamy naprawdę dużo większą świadomość tego, co może powodować różnego rodzaju kłopoty i wyzwania w efekcie, mniejszą efektywność pracownika, jak już mówimy o takiej zgniłej motywacji, jeżeli ktoś taką by się chciał posługiwać, żeby po prostu pracownik był wydajny, to że no, jednak ta reakcja będzie dobra, tak? A ekonomiczne kłopoty i kłopoty finansowe to jest taki bardzo standardowy scenariusz związany z tym, że prowadzi to do trudności psychicznych.
Ale znów, no. Jeżeli to są duże kryzysy finansowe, one dotykają zwykle tylko, znaczy nie mówię tylko, ale powiedzmy liderów. Więc ta grupa ludzi narażonych była mniejsza niż grupa ludzi narażonych pandemicznie. Trochę w tym kontekście o tym mówię. Przy pandemii wszyscy czuliśmy ten ból i wszyscy widzieliśmy skutki u każdego. Jakby zrównywaliśmy się poziomem bólu i poziomem ewentualnego efektu tego bólu. Jeżeli mówimy o kryzysie, to jasne, że Kowalski ma jeden kryzys, ale powiedzmy on przez niego może mniej być narażony na depresyjne stany niż lider dużej firmy, który nagle w sytuacji naprawdę tąpnięcia ma gigantyczne problemy.
Myślę, że jesteśmy równi w tych.
Serio?
No, tak. Myślę, że to jest bardzo demokratyczne.
Czy jak komuś brakuje 10 milionów, a komuś brakuje 10 złotych, to jednak się uspójnia?
No, wiesz co, no to zależy, jakie kto ma potrzeby, ale wydaje mi się, że wiesz, jeżeli jesteś osobą, która nie ma tych 10 złotych na chleb, a jesteś biznesmenem czy bizneswoman, który prowadzi wielkie przedsiębiorstwo i brakuje mu tych 10 milionów do płynności, no to wiadomo, że efekty tego no, będą inne, skala jest inna, ale czy twoja psychika będzie cierpiała z tego tytułu mniej, no spodziewam się, że może cierpieć bardzo podobnie.
Tylko musisz mieć świadomość, nie? Że to właśnie tak, a nie inaczej wpływa i to są te obszary, o które powinieneś zadbać.
No, dokładnie.
Okay. Bardzo ci dziękuję.
Ja tobie również.
Wiesz co, ale całkiem serio i szczerze, trochę się już znamy, kiedy zaczynaliśmy, to ta nasza wiedza o sobie była, mówiąc czule, umiarkowana. Ale cieszę się, że otworzyliśmy tę dyskusję, cieszę się, że otworzyliśmy sporo głów. Nie było to łatwe czytać wiele maili, które przyszły po drodze i które zostawiały w nas takie poczucie, cholera, to są ludzie, którym trzeba pomóc, a nie bardzo wiemy, jak to zrobić, ale ja bym z tego nie rezygnował.
Nie zamierzam.
Wszedłbym do tej rzeki jeszcze raz.
To
nawet
dobrze.
Trochę pewniej bym się czuł, myśląc, że po drugiej stronie siedzi może i asertywna, pewna siebie i czasem ostra dziewczyna, ale można z nią ze dwa konie ukraść.
To super. Nie zamierzamy kraść żadnych zwierząt. Ale bardzo mi miło. Dziękuję, Jarek.
Dziękujemy za twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniar@kuźniarmedia.com. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.